Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. I tutaj drobne jakieś zamiana miejsc, bo to ja powinienem być w miejscowości o pięknej nazwie Winnica, a jest tam mój gość, Henryk Kowalczyk. Kłaniam się nisko.
Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
Henryk Kowalczyk to były minister środowiska, były minister skarbu, paru i tam jeszcze w ogóle minister, nie wiadomo do końca od czego, bo członek Rady Ministrów bez teki, ale... W tej chwili trudno powiedzieć o jakiejże to przynależności klubowej, bo jest pan zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości, prawda?
Prawda, w członkach Prawa i Sprawiedliwości, natomiast nie jestem usunięty z klubu, więc czuję się nadal
jeszcze
związany
nie.
Z klubem.
Jeszcze nie, to się dzisiaj wszystko może wydarzyć. A jak pan widzi swoją przyszłość polityczną, panie ministrze?
No, moja przyszłość polityczna zależy teraz od władz partii Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę. Ja oczywiście nigdzie się nie wybieram. Dopóki będę w Sejmie, będę lojalnie współpracował z Prawem i Sprawiedliwością.
No, Konfederacja albo... kusi. Konfederacja kusi, panie ministrze. Jakub Kulesza, szef koła Konfederacji, powiedział, że zachowali się jak trzeba, pani i pańscy koledzy. Jesteśmy gotowi na rozmowę z ludźmi dobrej woli. Pan jest człowiekiem dobrej woli?
Ja obserwuję Konfederację, obserwuję Prawo i Sprawiedliwość i naprawdę Prawo i Sprawiedliwość tutaj nie ma żadnej konkurencji, jeśli chodzi o relacje z Konfederacją, więc tutaj nie ma żadnej mowy o tym, żeby gdziekolwiek odchodzić.
No dobrze, ale w ramach zawieszenia zapewne straci pan stanowisko szefa Komisji Finansów Publicznych i dodatek do poselskiego uposażenia. Ile to jest? 20-25%?
20%
pensji mniej. No, ja rozumiem, że to nie jest najważniejsze w tej chwili dla pana, bo konsekwencje mogą być takie, że cóż, że będzie pan wyrzucony z partii, wyrzucony z klubu i nie wezmą pana na listę wyborczą. Pan jest posłem od 15 lat.
Wszystkie możliwości trzeba brać pod uwagę, ale no taka jest polityka. Ja lojalnie pracowałem i będę pracował nadal dla Prawa i Sprawiedliwości, bez względu na to, jakie będą teraz konsekwencje.
Panie ministrze, będzie pan namawiał pana prezydenta, żeby zawetował ustawę o ochronie zwierząt?
Ja myślę, że cała ustawa nie jest zła, więc może nie warto wetować całej ustawy. W moim przekonaniu jedyny zapis, który dla mnie był zapisem trudnym do przyjęcia, to był taki zapis o ograniczeniu uboju rytualnego.
Ale panie ministrze, nie da się zawetować, jak pan wie, w Polsce nie ma weta cząstkowego, nie da się zawetować jednego przepisu.
Ale można skierować do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując jeden konkretny zapis.
Dobrze, ale panie ministrze, wskazuje się to wtedy, kiedy mam wątpliwości, czy ta ustawa, przynajmniej tak być powinno oczywiście, ja wiem, że politycy zrobią różne rzeczy, no ale mniejsza z tym. Powinno być tak przecież, że wskazujemy ten przepis, jeśli mamy wątpliwości, że jest on niezgodny z Konstytucją, a nie dlatego, że nam się on po prostu nie podoba.
Znaczy, ten przepis już był raz rozpatrywany i tam Trybunał Konstytucyjny się wypowiadał o nim. No, przypomnę, że chyba bodajże w roku 2014
tak.
Ten przepis pan został uchylony.
Pan to ma doskonałe doświadczenie, bo w roku 2013 został pan ukarany karą 1000 złotych za to, że głosował pan inaczej niż klub PiS właśnie w sprawie uboju rytualnego.
Tak, tak to było i okazało się, że ten zapis był kwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny.
Panie ministrze, dobrze, ale proszę mi wytłumaczyć w takim razie, czym to się wszystko skończy, bo teraz ustawa ustawą, zaraz o niej porozmawiamy, ale na razie mamy kryzys rządowy, no bo jeżeli PiS zawiesza członków swojej partii, między innymi pana, i chce, a właściwie wygląda na to, że chce iść na twardo, na ostro w rozmowach ze Zbigniewem Ziobrą i z Jarosławem Gowinem, to co nas czeka? Rząd mniejszościowy?
No to wszystko zależy też od tego, jak się potoczą rozmowy przede wszystkim z koalicjantami. To jest, myślę, kluczy w tym wszystkim. Dlatego, że oczywiście wszyscy, znaczy ja mówię za siebie, ale myślę, że i koledzy z Prawa i Sprawiedliwości myślą podobnie, że nikt się z nich nigdzie nie wybiera i będą lojalnie współpracować z Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast problem koalicjantów, no to jest problem negocjacji między podmiotami.
Nie, ale ja rozumiem, wy się nigdzie nie wybieracie. Tylko...
To wszystko zależy od tego, jak się potoczą tam rozmowy z Prawa i Sprawiedliwości, z Zbigniewem Ziobro i Jarosławem Gowinem.
Dobrze, a
i
jaki jest pański wymarzony scenariusz? Czego by pan oczekiwał tak naprawdę? Czym ta sytuacja ma się skończyć po prostu?
Ja bym oczekiwał porozumienia, czyli powtórnego porozumienia, tak jak to udało nam się przez ostatnie, no już prawie 5 lat, tak wiele zrobić dla Polski, żeby ta praca była kontynuowana, bo jest to potrzebne dla Polski, to nie ma żadnej wątpliwości.
A pan by chciał, żeby wszystko wróciło do tego, jak było, to znaczy, żeby wszystko było po staremu, dobrze rozumiem, tak? Że w wyniku długich rozmów, kłótni, sporów i rozmaitych dziwnych wypowiedzi przeróżnych polityków, na końcu Zbigniew Ziobro będzie ministrem sprawiedliwości, Jarosław Gowin wejdzie do rządu, a pan i inni koledzy, być może ubożsi o 1000 złotych mandatu, wrócicie do PiS-u, tak?
Znaczy, przede wszystkim to nie chodzi o to, co my będziemy robili, tylko chodzi o to, żeby rządy Zjednoczonej Prawicy nadal mogły realizować swoją misję, rząd mógł realizować swoją misję, bo to jest potrzebne Polsce.
Dobrze, to panie ministrze, pan powiedział tak, że ta ustawa stała się katalizatorem tego wielkiego kryzysu, bo ona uderza, jak pan powiedział, uderza potężnie w polskie rolnictwo. Tak mówił też obecny minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski. I wie pan, ja postanowiłem sprawdzić wasze słowa. Mam przed sobą dane polskiego Ministerstwa Finansów oraz dane Unii Europejskiej przekazane przez komisarza Janusza Wojciechowskiego. No, nie podejrzewa chyba go pan o to, że celowo kłamie.
Nie, absolutnie.
Otóż przemysł futrzarski, panie pośle, panie ministrze oraz szanowni państwo, szanowni słuchacze, to jest, daje nam 0,8 promila PKB. To jest nawet nie jeden promil, już nie mówię daleko do procenta, to jest mniej niż 1 tysięczna PKB. Hodowcy norek i lisów zarobili w zeszłym roku 700 milionów złotych, z czego zapłacili 11 milionów podatków. Proszę państwa, państwo płacą 17% podatku, a oni mają 1,6% realnych podatków.
Nie warto mnie przekonywać, jeśli chodzi o hodowców zwierząt futerkowych, bo tu nie tutaj jest problem, bo oczywiście jeśli zostanie zakaz hodowli zwierząt futerkowych, to ja taką ustawę popieram. Więc
czyli pana interesuje ubój rytualny, to znakomicie. To ja mam, to proszę bardzo.
Istotny spadek cen nie dla rolników. I to nie jest margines już wtedy, tylko to jest dość...
Już panu mówię, bo powiedzmy naszym słuchaczom, o czym mówimy, bo opowieści są takie, że 40% polskiego eksportu to jest eksport wołowiny koszernej. Otóż nie, proszę państwa. Eksport wołowiny koszernej to jest kilka procent. 91% wołowiny, jaką eksportujemy do Unii Europejskiej. Głównie do Włoch, Niemiec, Holandii i Hiszpanii. I do Izraela, który jest największym odbiorcą polskiej wołowiny, rzeczywiście wołowiny koszernej, wołowiny halal, czyli wołowiny pochodzącej z uboju rytualnego, eksportujemy, uwaga, 3,5, czasami 4% całego polskiego eksportu. W tym roku wyeksportowaliśmy raptem do nich niespełna 4 tysiące ton.
Tu jest problem cenowy, dlatego że w momencie, kiedy taki problem pojawił się również w roku 2012, że no niestety czasami może w sposób nieuzasadniony, ale praktycznie tak to się dzieje, że pośrednicy, którzy skupują bydło, korzystając właśnie z
tego zakazu. Panie ministrze, o tym wszystkim porozmawiamy naprawdę. Pozwolę panu dokończyć to zdanie. Tylko przepraszam, ale musimy pożegnać naszych słuchaczy w radiu i zaprosić ich do rozmowy w internecie. Tam między innymi o zaletach życia w pobliżu fermy. Proszę, panie ministrze, bo jedną rzecz chciałbym tylko uściślić. Mówicie o potężnym uderzeniu w rolnictwo, jakie przyniesie zakaz uboju rytualnego. A ja panu pokazuję, że ubój rytualny to jest zatem kilka procent eksportu. Cały polski przemysł to nawet nie...
Tak, słucham. Zrozumieć jedną rzecz, że czy jest to rzeczywisty powód, czy jest to tylko pretekst, ale... Podmioty skupujące natychmiast, korzystając z tego zapisu, będą obniżać ceny o 20-30% dla rolników. Oczywiście być może te podmioty skupujące ten zysk zabiorą dla siebie, ale taki będzie, bo taki był skutek dla rolników i to jest niezwykle istotne.
Nie, panie ministrze, pan się martwi o hodowców, tak twierdzi pan, że hodowców bydła.
Tak, tylko... hodowców bydła.
Ale to oni... Ale... Panie ministrze, dobrze, to ja...
Tylko to jest powodem.
To ja panu powiem tak, co łączy takie miejscowości jak Lubosina, Sartowice, Przelewice, Cieszyn, gmina Sośnie, Kawęczyn, Marzenin, mogę wymienić długo.
Nie wiem, co tam łączy. Tam są pewnie hodowla zwierząt futerkowych.
Nie, proszę pana, nawet nie sama hodowla, tylko ogromne protesty ludzi, tak. Rolników, ale, bo celowo wybrałem wsie. Celowo wybrałem wsie, a nie miasteczka, w których
ale
są...
Ale niech mi pan nie przekonuje. Po prostu ja jestem za tym, żeby zlikwidować hodowlę zwierząt futerkowych. Tu nie ma żadnej wątpliwości. Ustawa ma 5 różnych zapisów tak. I tak naprawdę jeden zapis był powodem mojej decyzji.
Czyli być może jeszcze ubój rytualny. Ale panie ministrze, bo niech się pan nie gniewa, bo pan nie jest w stanie mnie przekonać i naszych słuchaczy, że ten ubój rytualny ma duże znaczenie dla polskiej gospodarki. Bo ja gotów jestem z panem. Znaczy ja jestem w stanie się zgodzić, znaczy inaczej, przyznać fakt, że ludzie mają różne poglądy i na przykład pan może w ogóle być przeciwnikiem ograniczeń, jakichkolwiek zakazów. Ja to rozumiem. Pan ma takie zdanie i już ma pan do tego prawo. Tylko kiedy pan mówi, że to jest uderzenie w polskie rolnictwo, to ja nie widzę gdzie, w czym, jak.
To rolnictwo będzie skutkowało spadkiem, wyraźnym spadkiem cen żywca wołowego i oczywiście drobiu, bo tu jeszcze jest, zapomnieliśmy o drobiu.
Tak, oczywiście, że jest jeszcze drób. Tak,
to podobne prawda. Proporcje. Więc to jest ten główny powód i to tutaj jest sedno sprawy. Nic innego, naprawdę. I tu nie chodzi o to, że akurat mi się podoba ubój rytualny czy jakikolwiek inny, bo każdy jest fatalny, można i powiedzieć. Ja widziałem jeden rodzaj, drugi rodzaj. Mieszkam na wsi, byłem świadkiem. No, jest to rzeczywiście bardzo złe, fatalne. No taka jest niestety, taki jest widok, takie jest odczucie. I tutaj...
No nie, ale panie ministrze, wy nie proponujecie jakiegoś kompromisu. Pan zagłosował przeciwko stanowisku swojego klubu. Dobrze, to wróćmy do polityki, bo pan zagłosował przeciwko stanowisku klubu, wiedząc, jakie będą konsekwencje. To głosowało na pana 50 tysięcy osób w ostatnich wyborach. Myśli pan, że oni głosowali no właściwie na co? Na to, żeby pan wychodził teraz z klubu, albo żeby PiS był w rządzie mniejszościowym?
Nie głosowali na to, żebym wychodził z klubu i nie wychodzę, ale głosowali również dlatego, że też oczekiwali ochrony interesów rolników. Mnóstwo rolników na mnie głosowało.
Ale no właśnie o tym rozmawiamy. No przecież ci rolnicy w miejscowościach, które panu wymieniłem, oni protestowali przeciwko fermom, czyli między innymi będą beneficjentami tej ustawy.
Tak, tylko panie redaktorze, pan w ustawie było 5 zapisów. Tak. Mi chodzi o ten jeden zapis, więc na przykład ta ustawa po Komisji Rolnictwa miała już kształt taki, który absolutnie był do poparcia.
No nie, ale ustawa, która... No ale z punktu widzenia obrońców zwierząt, jeśli dopuszczamy, ja teraz nie wyrażam własnego zdania, które jest w tej sprawie pełne wątpliwości, ale mniejsza z tym. Otóż jeśli my z tej ustawy wykreślimy, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, jeśli wykreślimy z niej zakaz uboju rytualnego, no to ta ustawa będzie kulawa, no bo co to za ochrona zwierząt, jeśli zgadzamy się na coś, co mówią ekolodzy, mówią aktywiści prozwierzęcy, co jest głównym powodem cierpienia zwierząt.
No nie. Głównym powodem cierpienia zwierząt, i to przypomnę, ta ustawa była 5 dla zwierząt.
Tak.
Stałaby 4 dla zwierząt i myślę, że nie byłoby też... Te rozwiązania, które są pozostałe, są rozwiązaniami dobrymi i oczywiście jest to dobre do wprowadzenia.
Czyli Henryk Kowalczyk proponuje 4 dla zwierząt, nie 5 dla zwierząt, tylko 4 dla zwierząt. Dobrze rozumiem?
No, cztery rozwiązania, bo ubój rytualny też można oczywiście dyskutować nad warunkami jego wykonywania, nad wszystkim innym. Natomiast takie nagła likwidacja może powodować no, istotny spadek cen, podkreślam jeszcze raz. I to jest fakt, który już przećwiczyliśmy.
Dobrze, rozmawiał pan z ministrem Ardanowskim, z innymi kolegami, którzy zostali zawieszeni?
Znaczy z ministrem Ardanowskim rozmawiałem, tak. No i ma podobne opinie, mając te wszystkie dane i tak dalej.
Dobrze, ale w takim razie pytanie jest takie, co wy zamierzacie, jeśli was PiS rzeczywiście na przykład usunie z klubu?
No, będziemy się zastanawiać, jak nas usunie, natomiast póki co jesteśmy zawieszeni, więc nie rozwiązujemy problemów, których jeszcze nie mamy.
No ja pana na chwilę odwiesiłem na okoliczność tej rozmowy. Już pan nie musi sobie być zawieszonym. Może sobie pan normalnie, grzecznie posiedzieć, z nim porozmawiać. Ale ja, wie pan, bo ustawa ustawą, ona jest bardzo ważna, ale z perspektywy naszego słuchacza ważniejsze jest pytanie, a kto będzie, przepraszam, ministrem sprawiedliwości na przykład jutro?
O, to już jest decyzja, nie do mnie należy.
Ja wiem,
To
a co by
oczywiście
pan,
od
czego by pan
tego
oczekiwał?
zależy wynik rozmów. To będzie wynik rozmów z Solidarnej Polski, z Prawem i Sprawiedliwością. I oczywiście to nie jest nawet istotne, czy personalnie kto będzie, tylko czy Solidarna Polska będzie współtworzyć koalicję.
A pan by chciał,
Ja bym
żeby
życzył, żeby
współtworzyła?
tworzyła. Ja bym chciał, żeby tworzyła, bo wtedy mamy większość. I oczywiście i Solidarna Polska, i Porozumienie, chociaż oczywiście widzę i mam mnóstwo uwag, można by powiedzieć, może najlepiej by było rządzić samodzielnie. Tu nie mam wątpliwości, ale arytmetyka sejmowa jest jaka jest i z tymi dwoma ugrupowaniami mamy większość parlamentarną. I to jest szansa, której nie powinniśmy zaprzepaszczać.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, pan mówi tak, ja gotowy jestem na daleko posunięty kompromis, tylko zostawcie ten ubój rytualny po staremu, a na inne sprawy się godzę, mówi Henryk
Znaczy,
Kowalczyk do PiSu.
nie, to nie jest tak, że na inne godzę się, na inne nie. Ja tylko tłumaczę, z jakiego powodu głosowałem tak. Natomiast oczywiście przyjmuję wynik głosowania, bo to nie jest tak, że ja teraz będę wierzgał nogami, dlatego że została przyjęta ta ustawa. Nie. Ja szanuję większość parlamentarną i nie będę z tego powodu robił protestów, ani nikogo wspierał, ani buntował się w tym zakresie. Przyjmuję wynik demokratycznego głosowania. Natomiast ja nie mogłem zagłosować, reprezentując między innymi wielu rolników, którzy na mnie głosowali.
Henryk Kowalczyk był Państwa i moim gościem. Henryk Kowalczyk, zawieszony w prawach członka PiS. Dzisiaj się okaże, czy członkostwo w klubie parlamentarnym przetrwa dzisiejszą naradę władz Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo panu dziękuję, kłaniam się nisko.
Dziękuję bardzo.